Czasami jak słucham wiadomości, to dochodzę do wniosku, że chyba zbyt bardzo jesteśmy zdominowani przez pieniądz, przez materializm. Jeśli ktoś chce dokonać jakiejś zmiany w naszym kraju, jakiejś istotnej zmiany, to jest najpierw komentarz, ile to będzie kosztować, ile na tym zarobimy. Prawda? Więc zawsze jest podkreślany najpierw ten aspekt ekonomiczny. Porównuje się wtedy nasz kraj z innymi krajami, jak to jest, prawda, na zachodzie Europy. I albo jesteśmy w tyle za nimi, albo wyprzedzamy ich. Więc zawsze jest ten aspekt ekonomiczny. I w zasadzie na tym kończy się analiza jakiegoś wybranego zagadnienia. W ogóle nie są brane pod uwagę inne aspekty, typu sprawiedliwość społeczna, czy coś jest słuszne lub niesłuszne, czy coś jest dobre, czy złe, użyteczność społeczna. Tego się nie bierze pod uwagę. Bo to są kwestie, które nie da się wyliczyć, tak? Nie da się przeliczyć, ale są to aspekty. Ale to pokazuje, że ten aspekt ekonomiczny jakby jest jedynym słusznym i zawsze powinniśmy robić to, co ekonomia nam mówi, co pieniądz nam dyktuje. I to pokazuje, że pozwalamy, albo przynajmniej kultura taka jest, że pozwala, aby to pieniądz mówił nam, co jest dla nas dobre, co jest dla nas właściwe. I co powinniśmy robić. A jeśli pieniądz definiuje naszą etykę, to znaczy, że pieniądz stał się kim w naszym życiu? Panem. A my jesteśmy jego sługami. Jeśli tak jest, to mamy problem. Mamy problem z Bogiem wtedy. I o tym mówi nasz Pan w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Pan Jezus dziś konfrontuje nas z pytaniem, jaki powinien być stosunek chrześcijanina do pieniędzy, do bogactwa. Jaką wartość przedstawia w naszym życiu, przedstawiają dobra materialne, czy też pieniądze, czy bogactwo generalnie. Są to pytania, które, jak widzimy, dotyczyły chrześcijan 2000 lat temu. Jak popatrzymy na Biblię, to zobaczymy, że to są pytania, które dotyczyły wierzących w Starym Testamencie więcej niż 2000 lat temu. Są to pytania aktualne dzisiaj, są to pytania, które będą aktualne jeszcze długo po nas, jeżeli Pan Jezus wcześniej nie wróci. Więc żyjemy w dobie materializmu, konsumpcjonizmu, który wyznacza nam nasz status w społeczeństwie. Więc są to pytania, które są aktualne, myślę, dla nas dzisiaj. Dlatego wydaje mi się, że warto zobaczyć, jaka jest nauka naszego Pana odnośnie kwestii bogactwa w życiu chrześcijanina. I fragment, który przeczytaliśmy, no jest jednym z wielu fragmentów Biblii. Biblia mówi dużo o pieniądzach. Dlaczego? No bo pieniądze odgrywają dużą rolę w życiu ludzi. Tak? Nie da się żyć w pewnym sensie bez pieniędzy, dlatego Biblia dużo mówi, też Bóg mówi dużo na temat pieniędzy, ale niech ten fragment będzie naszym punktem wyjścia przy omawianiu kwestii pieniędzy, dóbr materialnych, bogactwa. Więc najpierw zajmijmy się regułą, ponieważ Pan Jezus daje nam regułę w tym fragmencie i to jest ten werset, na którym chciałem się dzisiaj skupić. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I to jest reguła, której uczy nas Pan Jezus. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Możesz sobie powiedzieć, nie jestem w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dosłownie jest tu napisane, że nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i mamonowi. I jest taki pewien stereotyp, przekłamanie pewne, które wierzą chrześcijanie, że mamon no to było takie bóstwo, które ludzie czcili, tyle że jak do tej pory nie znaleziono dowodów, że takie bóstwo istniało. W związku z tym trzeba ten pogląd odrzucić. To jest nieprawdziwe. Według słownika Erdmansa mamon oznacza po prostu pieniądze lub dobra materialne i w literaturze rabinicznej okresu Talmudu. To słowo bardzo często się pojawia i ono zawsze oznacza właśnie pieniądz albo dobra materialne czy bogactwo. Więc dla słuchaczy Pana Jezusa to określenie mamon było bardzo czytelne, bardzo jasne, bardzo zrozumiałe. Chodziło o pieniądze, bogactwo, dobra materialne. Ale co to znaczy służyć? Ponieważ Pan Jezus tutaj mówi, że nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Co znaczy służenie, czy służyć pieniądzom? Żeby to zrozumieć, to najlepiej jest zacząć od wyjaśnienia tego, co jest bardziej jasne, bardziej czytelne, czyli zacząć odnośnie tego, co to znaczy służyć Bogu. Jeśli służymy Bogu, to znaczy, że kim Bóg jest dla nas? Kim jest Bóg w naszym życiu? Jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Jeśli służymy Bogu, to słuchamy Boga, to jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Jeśli służymy Bogu, to nasze życie koncentruje się wokół Boga, wokół czynienia Jego woli. Bóg, można powiedzieć, jest słońcem, a my jesteśmy ziemią, która krąży wokół tego słońca. I w Biblii mamy wiele przykładów różnych Bożych sług. Jednym z takich sług Bożych był Samuel, który służył Bogu przy kapłanie Helim. I pewnego wieczoru, jest taka historia w Biblii, w pierwszej księdze Samuela, w trzecim rozdziale, pewnego wieczoru, kiedy Samuel już spał, ktoś zawołał: Samuelu, Samuelu. Samuel wstał i odpowiedział: jestem, po czym szybko pobiegł do kogo? Do kapłana Helego. Ale się okazało, że to nie kapłan go wołał. Więc Samuel wrócił do siebie i poszedł spać. I taka sama sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie. I kapłan Heli wtedy zrozumiał, że to Pan woła Samuela. Dlatego pouczył Samuela, co ma zrobić, kiedy znowu usłyszy to wołanie. I kiedy Pan czwarty raz zawołał Samuel, odpowiedział Panu: mów proszę, Twój sługa słucha. Więc bycie sługą, to nam ilustruje, co to znaczy być sługą, to znaczy być gotowym, by Bogu służyć, by Boga słuchać, by jest to gotowość do pełnienia Jego woli. Oczywiście najlepszym przykładem tego, na czym polega służenie Jezusowi, Bogu, znajdujemy w osobie Pana Jezusa Chrystusa, który zabiegał nie o spełnienie, nie o spełnianie swojej woli, lecz woli tego, który Go posłał. Całe życie Jezusa było czynieniem woli Bożej. Od narodzin po śmierć, po zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Więc Jezus jest najdoskonalszym wzorem sługi Bożego. Patrząc na Jezusa, możemy widzieć, na czym polega służenie Bogu. Możemy uczyć się służenia Bogu. Bóg u Pana Jezusa był zawsze na pierwszym miejscu. Jezus robił wszystko, aby Jego Ojciec był uwielbiony. Jezus wiernie głosił Słowo Boże, nic do Niego nie dodał, nic od Niego nie ujął. Robił wszystko to, z czym Ojciec Go posłał. Na tym polegała Jego służba i Jego służba była doskonała. Ojciec Go uwielbił. Więc co to znaczy służyć pieniądzom na zasadzie pewnego przeciwieństwa czy podobieństwa? Służenie pieniądzom polega na tym samym, co służenie Bogu. Jeśli służymy pieniądzom, to znaczy, że pieniądze lub dobra materialne są dla nas najważniejszą rzeczą w życiu. Jeśli służymy pieniądzom, to robimy wszystko, aby je zdobyć. Jeśli służymy pieniądzom, to nasze życie koncentruje się na ich zdobyciu. One stają się celem w naszym życiu, one nadają sens naszemu życiu, one nadają wartość naszemu życiu. Kiedy ich nie mamy, to czujemy się po prostu źle, czujemy się gorsi, czujemy się niespełnieni, nienasyceni, głodni i nadzy. Jeśli służymy pieniądzom, to czynimy to, czego one od nas żądają, czynimy ich wolę. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, byleby tylko je zdobyć. I tak jak Jezus oddał swoje życie, aby spełnić wolę Pana, tak sługa pieniędzy oddaje swoje życie na służbę pieniądzom, aby mieć jak najwięcej pieniędzy, czy też jak najwięcej dóbr materialnych. Jak w praktyce to wygląda? Jak w praktyce służenie pieniądzom wpływa na życie człowieka? To, komu służymy, kształtuje nasze postępowanie. Jeśli Bóg jest dla nas najważniejszy, to będziemy robić wszystko, aby Go zadowolić, aby nasza służba była jak najlepsza. Jeśli natomiast służymy pieniądzom, to też będziemy robić wszystko, aby je zadowolić, aby je zdobyć. Więc jak wygląda służba pieniądzom w praktyce? Po pierwsze, pieniądz kształtuje nasze postrzeganie świata. Wpływa na nasz światopogląd, można powiedzieć. Jeżeli służymy pieniądzom, jak patrzymy na świat? No patrzymy na świat, na ludzi, na wszystko dookoła nas przez pryzmat pieniądza. To znaczy dzielimy ludzi na biednych i bogatych, na tych, co mają i tych, co nie mają. I życie człowieka, jego wartość sprowadza się do stanu posiadania. Na przykład do tego, ile zarabiamy, co jemy, jaką wodę pijemy, czy to jest woda za złoty 30 z Biedronki, czy też woda za 350 z jakiegoś górskiego lodowca, jak się ubieramy, jaka marka, tak? Czym jeździmy, gdzie mieszkamy, dom, czy mieszkanie, czy kawalerka, jaki telefon mamy, czy to jest smart, czy nie smart, tak? Jaki komputer, czy Apple, czy nie Apple. To wszystko ludzie przykładają wagę, gdzie jeździmy na wakacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze, pieniądz kształtuje nasze postrzeganie świata. Po drugie, pieniądz kształtuje naszą etykę. Bycie bogatym uważamy za coś dobrego, podczas gdy bycie biednym uważamy za coś złego. W związku z tym dążenie do bogactwa jest jak najbardziej dobre. Z tego punktu widzenia, podczas gdy pozostawanie w biedzie jest czymś złym. Stan posiadania jest najważniejszym kryterium w wartościowaniu ludzi. To znaczy, że człowiek, który służy pieniądzom, może dostrzegać jakieś wartości w innych ludziach, ale to i tak będzie za mało, żeby nadać tym ludziom jakąś większą wartość, ponieważ najważniejszym kryterium jest stan konta czy stan posiadania. Ktoś będzie wspaniałym poetą, ktoś będzie wspaniałym przyjacielem, albo będzie wspaniałym malarzem, wspaniałym hydraulikiem, ale jeśli będzie biedny, to będzie człowiekiem jakkolwiek. Drugiej kategorii, drugiego sortu, będzie kimś gorszym, bo ma mniej albo nie ma wystarczająco. Jeśli pieniądze są dla nas najważniejsze i zdobycie bogactwa jest czymś dobrym, to oczywiście wszystkie środki, które do tego prowadzą, muszą być dobre. Cel uświęca środki, więc po drugie, pieniądz kształtuje naszą etykę, naszą moralność. I po trzecie, pieniądz kształtuje nasze postępowanie. Jeżeli bycie bogatym jest dobre, a bycie biednym jest złe, to ma to swoje skutki w postępowaniu w naszym codziennym względem innych ludzi. Bogatych będziemy wielbili, szanowali, słuchali, natomiast biednymi będziemy pogardzać. A to będzie skutkować w tym, jak się zachowujemy, jak postępujemy na co dzień wobec ludzi, wobec na przykład pani kasjerki w sklepie, czy wobec pani sprzątaczki w szkole, czy wobec pana dyrektora gdzieś w urzędzie. No to wszystko będziemy właśnie wartościować i przez pryzmat pieniądza do ludzi podchodzić. Na przykład będziemy dążyć do tego, jeżeli chcemy służyć pieniądzowi, będziemy dążyć do tego, aby ludzie postrzegali nas jako bogatych, prawda? Bo bycie bogatym jest czymś dobrym, więc chcemy, żeby ludzie nas postrzegali jako bogatych. Znane polskie powiedzenie to jakie: zastaw się, a postaw się, czy postaw się, a zastaw się. Czyli chcemy pokazać na kredyt, jacy bogaci jesteśmy. Ten kredyt później spłacamy wiele lat, więc to jest bogactwo? Jest to bogactwo na kredyt, udawane bogactwo. Jest to bogactwo, które wpędza w długi, więc jeśli musimy się postawić, jeśli odczuwamy taką presję wewnętrzną, pragnienia, aby się za wszelką cenę postawić i pokazać, jak bogaci jesteśmy, jest to po prostu służenie pieniądzom. Ale można służyć pieniądzom jeszcze w inny sposób. Można stwarzać po prostu pozory bogactwa. I też są tacy ludzie, którzy stwarzają pozory, że są bogaci. Mówią wszystkim dookoła, co oni nie mają, prawda? Nikt tego nie widział, więc mogą mówić, tak? Ale jaka jest prawda? Prawda jest taka, że oni tylko by chcieli to mieć, a tak naprawdę nie mają. No ale że inni wokół nich mają te różne Kalwiny Kleiny, czy tam jakieś bossy i inne rzeczy, to oni też muszą mieć, tak? Muszą być lepsi, bo muszą być bogaci. Więc mają taką presję wewnętrzną, żeby być postrzegani jako bogaci, więc kłamią, więc zmyślają, no bo i tak kto to sprawdzi generalnie. Więc będą wmawiać dookoła, że są bogaci, chociaż tak naprawdę to albo nic nie mają, albo są po prostu przeciętni, jeśli chodzi o bogactwo czy pieniądz. Jeśli bogactwo jest dobre, no to w zasadzie wszelki sposób jego zdobycia też musi być dobry. Nie ma znaczenia, jak dochodzisz do bogactwa, ponieważ bogactwo samo w sobie jest dobre, jest celem, więc w pracy zaczynasz od niepowiedzenia całej prawdy, na przykład jako handlowiec. Żeby wyrobić normę i otrzymać premię, musisz sprzedać określoną ilość kart kredytowych. Kiedyś w banku pracowałem i handlowcy mieli takie cele, targety, żeby sprzedać te karty kredytowe i później tłumy ludzi dzwoniły z pretensjami, że tego handlowiec im nie powiedział, prawda, że jakieś opłaty są albo jakieś oprocentowanie, tylko handlowiec powiedział to, co było wygodne jemu, tak, i niekoniecznie powiedział prawdę, a później ludzie cierpieli, ale targety swoje wyrabiali. Tak. Więc zaczynało się od tego. Człowiek tam, gdzie jest możliwość większego zarobku, oczywiście dopuszcza się z czasem coraz większych to oszustw czy krętactw. Jeśli bogactwo jest naszym celem, to będziemy usuwali wszystkie przeszkody, które nie pozwalają nam ten cel osiągnąć. Będziemy szli po trupach do celu, więc osiąganie celu będzie się odbywać na przykład kosztem najbliższej rodziny, kosztem małżeństwa i dzieci. Zapewnienie określonego statusu finansowego wymaga intensywnej pracy, a to z kolei pochłania czas. Czas przeznaczony na pracę jest czasem, który nie jest poświęcony rodzinie, żonie, mężowi, dzieciom. Dlatego rodziny się rozpadają, życie rodzinne ulega rozpadowi. A kiedy już mamy pieniądze, kiedy szybko się dorobiliśmy, jak to wpływa na nasze życie? No wystarczy spojrzeć na sportowców. Oni szybko się dorabiają, na celebrytów, którzy też szybko się dorabiają. I niedawno można było usłyszeć o złapaniu dealera narkotyków, który bardzo szybko został określony jako dealer gwiazd. Dlaczego? No bo gwiazdy się zaopatrywały u niego w narkotyki. Więc tam, gdzie szybko pojawiają się pieniądze, tam też często, nie zawsze, ale często pojawia się alkohol, narkotyki czy inna jakaś rozwiązłość. Zatem w taki sposób pieniądz kształtuje nasze postrzeganie świata, naszą etykę czy moralność, nasze postępowanie na co dzień, jeśli oczywiście służymy pieniądzowi. Czy pieniądzom. Po drugie, Pan Jezus daje nam pewne wyjaśnienie, dlaczego taką regułę nam daje. Dlaczego, jeśli służymy pieniądzom, to nie jesteśmy w stanie służyć Bogu? Dlaczego Pan Jezus dochodzi do takiego wniosku? No daje nam Pan Jezus wyjaśnienie, tak? Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Co Pan Jezus stara się nam tu powiedzieć? Nie wiem, czy widzieliście dwie identyczne osoby na świecie? Dwie identyczne. Nie ma. Nawet jeżeli mamy do czynienia z bliźniakami jednojajowymi, czy trojaczkami, czy czworaczkami, one zawsze w jakiś sposób, w jakimś detalu są różne. Jeśli może no, ten wygląd na pierwszy rzut oka jest taki sam, to jednak jeśli chodzi o charakter, to będą różnice. Tak samo nie ma dwóch takich samych panów. Nie ma dwóch takich samych właścicieli, sług czy niewolników. Będą pomiędzy nimi jakieś różnice. Jeśli jako słudzy popatrzymy na służbę Bogu oraz na służbę pieniądzom, to jakie dostrzegamy między nimi różnice? No, różnice będą zasadnicze. Zarówno Bóg, jak i pieniądze żądają od nas czego? Miłości. Zarówno Bóg, jak i pieniądze żądają od nas miłości. Tylko jaki jest efekt końcowy? jakie są owoce miłości do Boga, a jakie są owoce miłości do pieniędzy. Do czego prowadzi miłość Boga, a do czego prowadzi miłość pieniądza? Zastanówmy się nad tym pytaniem w kontekście właśnie może takiego najbliższego przykładu, w kontekście rodziny, żony, męża czy dzieci. No, umiłowanie Boga prowadzi do czego? Do kochania swojej rodziny. Dlaczego? Ponieważ drugim przykazaniem Bożym jest miłowanie swojego bliźniego. Tak? Mamy najpierw będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego, a później mamy miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc naturalne jest, że będziemy troszczyć się o tych naszych najbliższych bliźnich w szczególny sposób, ponieważ tego wymaga od nas Bóg. Natomiast miłość pieniędzy do czego prowadzi? No prowadzi do zaniedbania rodziny. Dlaczego? Ponieważ drugie przykazanie pieniędzy jest takie, miłuj siebie, a nie bliźniego. Proste. Dlaczego? Dlatego też, kiedy pieniądze są dla nas najważniejsze, wszystko inne przestaje mieć aż takie znaczenie. Nie można kochać pieniędzy, kochając bliźniego. Nie da się tego pogodzić. Umiłowanie bogactwa prowadzi do zaniedbania rodziny. Więc pomiędzy Bogiem a pieniędzmi zawsze będzie zgrzyt. Zawsze. Ci dwaj panowie są tak różni od siebie, że tych różnic nie da się ze sobą pogodzić. Tak jak często powodem rozwodu, czy powód określony przez małżeństwa, kiedy się rozwodzą, są różnice nie do pogodzenia. Z powodu tych różnic dwoje małżonków decyduje się iść w swoją stronę, każdy swoją stronę. Dlatego te różnice sprawiają, że Bóg nie może iść w parze z umiłowaniem bogactwa i odwrotnie. Oczywiście są chrześcijanie, którzy próbują to ożenić. To się nazywa Ewangelia sukcesu, prosperity gospel, która powoduje, że ludzie pod przykrywką służenia Bogu tak naprawdę chcą pieniędzy. Tak? Jest to próba ożenienia Boga i pieniędzy, ale tego się nie da, bo to są różnice nie do pogodzenia. Nawet jeśli na jakiś czas to się uda to sklecić, to i tak po jakimś czasie to się, że brzydko mówiąc, rozwala, bo nie da się służyć Bogu i pieniądzom. Nie jesteśmy w stanie, te różnice są nie do pogodzenia. Chyba że będziemy siebie oszukiwać. Dlatego też w zależności od naszej duchowej kondycji będziemy bardziej preferowali jednego nad drugiego. Jednego będziemy kochać, a drugiego nienawidzić. To jest przykład, ci co mają dzieci to wiedzą, jak dzieci potrafią bardzo łatwo rozgryźć rodziców i jak potrafią nimi manipulować. Tak? Dziecko przychodzi, mama daj mi 2 złote. Mama mówi nie. No to dziecko gdzie idzie? Do taty. Tata, daj mi 2 złote. I w zależności co tata odpowie, no to dalszy rozwój wydarzeń ma znaczenie. Tak? Czy też jest skutkiem tego. Jeżeli rodzice mówią jednym głosem, no to dziecko uczy się, że rodzice stanowią pewną jedność i się nie dyskutuje. Ale jeżeli będzie rozdźwięk, gdzie tata powie, no to masz 2 złote, a co mama powiedziała, no nie da mi, no, nieważne, prawda, ja ci daję. Więc jeżeli będzie rozdźwięk, no to dziecko za chwilę się nauczy, prawda, że mama jest ta dobra, tata jest ten zły. Mama jest ta dobra, bo pozwala, a tata jest ten zły, bo nie pozwala, prawda? Więc z czasem się nauczy, że po co tracić czas i pytać tatę, lepiej poczekać na mamę, żeby ją zapytać, bo ona pozwoli. Więc Bóg mówi nam, żeby nie kochać pieniędzy. Bóg mówi nam, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy w pierwszym liście do Koryntian 6:10. Pieniądze natomiast mówią nam, żeby je kochać, żeby kochać gadżety, żeby kochać dobra materialne i żeby robić wszystko, aby mieć jak najwięcej. Dlatego nie da się w tym samym czasie kochać Boga i kochać pieniędzy. Miłość do Boga będzie zawsze wykluczać miłość do pieniędzy i odwrotnie. Miłość do pieniędzy zawsze będzie wykluczać miłość do Boga. Dlatego też nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Jednego będziemy kochać jak to dziecko. Będziemy kochać, a drugiego nienawidzić. Jednego będziemy, prawda, przedkładać, preferować, a drugim pogardzimy. nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Jak, już kończąc, jak w naszym kraju ludzie podchodzą do kwestii służenia Bogu? Jak to rozumieją, tak uogólniając i upraszczając? No jest takie powiedzenie, myślę, które jakby oddaje pewną sprawiedliwość temu rozumieniu. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Tak, czyli to powiedzenie oddaje rozumienie kwestii religii czy wiary w życiu człowieka. Polega to na zadowoleniu dwóch przeciwstawnych stron. Robisz rzeczy pewne, aby zadowolić Boga, ale też robisz rzeczy, które mają zadowolić diabła, czyli też ciebie w pewnym sensie. Czyli w pewnym uproszczeniu, w niedzielę i święta czcisz Boga, chwalisz Boga, idziesz do kościoła, obchodzisz, prawda, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, a przez resztę tygodnia no to robisz, co chcesz generalnie. Robisz, co ci się podoba. Więc Pan Jezus w tym fragmencie uczy nas, że służba Bogu na tym nie polega. Służenie Bogu nie polega na tym, że w niedzielę pójdziemy do kościoła, a przez resztę tygodnia będziemy robić, co nam się podoba. Tak? Pan Jezus uczy nas, że służba Bogu dotyczy przede wszystkim serca człowieka, jego uczuć, jego myśl, umysłu, jego woli. Jeśli robimy jakieś rzeczy w imieniu Boga, dla Boga, ale bez miłości do Boga, to nie jest to służenie Bogu. Jeśli robimy jakieś rzeczy dla Boga, ale do Niego nie przylgnęliśmy, to nie jest to służenie Bogu. Bóg wymaga od człowieka serca. J.C. Ryle, anglikański biskup z XIX wieku, powiedział: jeśli nie dajemy Bogu naszego serca, to nie dajemy Bogu nic. Nie można służyć Bogu, jeśli się Go po prostu nie kocha. Miłość musi być motorem służby. W przeciwnym razie służba Bogu jest takim ciężarem, który jest ponad nasze siły, który jest nie do udźwignięcia, jeżeli miłość nie jest motorem służby. Pan Jezus ostrzega nas, że jeśli kochamy pieniądze, jeśli służymy pieniądzom, to nie jesteśmy w stanie służyć Bogu. Miłość do pieniędzy zawsze będzie nas pchała ku pieniądzom, ku temu, by mieć więcej. Miłość do pieniędzy nigdy nie będzie nas pchała do Boga. Jeśli kochamy pieniądze, jeśli kochamy dobra materialne, jeśli kochamy bogactwo, to zawsze nasze postrzeganie Boga będzie wypaczone, będzie zniekształcone. Bóg w naszym rozumieniu zawsze będzie tym niedobrym. Bóg w naszym rozumieniu zawsze będzie tym gorszym, tym, który nie pozwala. Pan Jezus powiedział: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Służenie pieniądzom, miłość do pieniędzy, materializm jest ogromną przeszkodą dla człowieka w służbie dla Boga. Materialista, sługa pieniędzy, nie jest w stanie służyć Bogu. Stąd takie mocne słowa Pana Jezusa, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ale musimy też pamiętać jedną istotną rzecz, że ta reguła, nie można, że nie jesteśmy w stanie służyć dwóm panom, Bogu i pieniądzom, nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii pieniędzy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie służyć Bogu i pieniądzom, ale ta reguła odnosi się też do wszystkiego innego, co konkuruje z Bogiem, co w naszym życiu zajmuje miejsce Boga. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Rzymian 6,16: czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, sługami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć, jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Więc są rzeczy w naszym życiu, które chcą przejąć nad nami władzę. Dla jednych ludzi będzie to bogactwo, będzie pieniądz. Dla innych ludzi będzie to władza. Dla innych ludzi być może będzie to bycie pięknym na wieczność. czy reputacja, czy sława, no różne rzeczy mogą zająć miejsce Boga, niekoniecznie to muszą być pieniądze. Jeśli coś staje się w naszym życiu ważniejsze od Boga, od służenia Jemu, to tym samym staje się naszym Panem, a my stajemy się niewolnikami tego czegoś lub kogoś. Dlatego reguła, którą uczy nas Pan Jezus, ma zastosowanie nie tylko do pieniędzy, ale do wszystkiego, co zajmuje albo chce zająć w naszym życiu miejsce Boga. Komu służysz? Jak ważne są dla ciebie pieniądze? Jak ważny jest dla ciebie Bóg? Co jest ważniejsze? Bóg czy pieniądze? Zostałem te pytania do zastanowienia się, do odpowiedzenia samemu sobie. Będziemy kontynuować to kazanie na górze, ten fragment, więc będę jeszcze mówił więcej za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, Ty przede wszystkim patrzysz na nasze serca. Ty patrzysz na serce człowieka i Ty nie dasz się zwieść, bo Ty doskonale wiesz, co leży, co kryje się za naszymi działaniami, jakie mamy motywacje, jakie mamy pragnienia, jakie mamy cele. Ludzi możemy oszukać łatwo. Możemy zamydlić im oczy, ale Ciebie nie da się oszukać. Tobie nie da rady zamydlić oczu, Ojcze, ponieważ Ty widzisz nasze wnętrze, nasze serce. I Ojcze, proszę Ciebie, koryguj nas. Jeżeli jest tam miłość pieniądza, miłość bogactwa, służenie pieniądzom, to koryguj to. To proszę Cię, wypleń to zło z naszego życia. Pomóż nam z tym walczyć, pomóż nam to zmienić, żebyś Ty był tym, któremu służymy, przez Pana Jezusa Chrystusa, żeby Chrystus był najważniejszy, żeby Chrystus był tym bogactwem, którego pragniemy. Nie te dobra materialne, nie złoto tego świata, czy srebro, nie kamienie szlachetne, ale Chrystus, żeby był wszystkim we wszystkim dla nas. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyś obnażał nas samych przed Tobą, żebyś pokazywał nam nasze serce, abyśmy mogli, jeżeli jest grzech, żebyśmy mogli go wyznać, żebyśmy mogli opamiętać się z niego i żebyśmy mogli służyć Tobie, Ojcze. Bo do tego nas powołujesz w Jezusie Chrystusie. I taki na przykład dałeś w Jezusie Chrystusie. Ojcze, ucz nas właśnie służenia Tobie. Na czym to polega? I żebyśmy byli mądrzy i przygotowani, jeżeli jakaś rzecz, jakaś idea, jakaś myśl, jakieś bóstwo będzie chciało zawładnąć naszym życiem, będzie chciało panować w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, co zrobić. Żebyśmy wiedzieli, jak zareagować. Ale przede wszystkim chroń nas od miłości pieniędzy, bo to jest korzeń wszelkiego zła. I wielu ludzi się przejechało na tym. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy nie byli kolejnymi, którzy się przejadą na bogactwie, na miłości do pieniędzy. Ucz nas mądrości, Ojcze, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowe, o dobra tego świata. Ucz nas ufności co do tego, że Ty zatroszysz się o nas, kiedy my zatroszczymy się o Twoje królestwo. Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa przyjmij cześć i chwałę na wieki wieków. Amen.